Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 112.
Przed mikrofonem Arek Cempura.
Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo jak zwykle nie wiem, kiedy nas słuchacie. Serdecznie witam Was w kolejnym odcinku Klientomanii, Arek z Wrocławia. Taki temat przyszedł mi ostatnio do głowy, ale to chyba z tego powodu, że moje dzieci stwierdziły, że może by pójść do zoo po jakichś latach nieodwiedzania. Mam już dosyć duże dzieci, ale kiedyś mieszkałem we Wrocławiu na Placu Grunwaldzkim, do tego zoo było bliżej i przyznam, że te wycieczki do zoo były w miarę regularne. Regularnie odwiedzaliśmy okolice Hali Stulecia, chodziliśmy do zoo, przynajmniej to się zdarzało tak raz na kwartał. Było to dla nas zawsze jakby ciekawe doświadczenie. No i pomyślałem sobie, że znam osobę, z którą mógłbym o tym zoo dzisiaj porozmawiać. Ale spojrzałem sobie przed tą rozmową, żeby się przygotować, jak to zoo się pojawiło na naszym świecie. No i z tego, co tutaj pokazuje mi nasza kochana Wikipedia, bo stwierdziłem, że skorzystam z takiego dostępnego materiału, żebyście w razie czego mogli zweryfikować również wiedzę, którą wam przekazuję, to że pierwsze takie zoo, można powiedzieć takie komercyjne, jakie znamy, powstało w Londynie. Powstało w roku 1828. I tak naprawdę to był właśnie pierwszy ogród zoologiczny i od tego momentu, można powiedzieć, zaczęło się właśnie takie miejsce, w którym prezentuje się zwierzęta, mówiąc pokrótce. Kiedyś to było jeszcze bardziej takie komercyjne, przez te czasy zoo się zmieniło, ma również swoją misję taką dosyć istotną, jeśli chodzi o zachowanie gatunków. Myślę, że mój gość trochę na ten temat nam powie więcej. A moim gościem jest Agnieszka, która, można by powiedzieć, właściwie już mieszka, bo tak naprawdę spędza dosyć dużo czasu w najstarszym zoo w Polsce, we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, który otwarty został 10 lipca 1865 roku. A teraz pomału przejdę do mojego gościa. Agnieszko, kim jesteś? Skąd jesteś? Po co jesteś? Przedstaw się naszym podcastosłuchaczom.
Cześć Arek, dzień dobry Państwu, bądź dobry wieczór, w zależności od pory emisji. Nazywam się Agnieszka Korzeniowska i mam przyjemność bycia dyrektorem do spraw marketingu we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Stosunkowo niedawno, bo pojawiłam się w pracy w 2019 roku, w połowie tego roku, więc cały czas uczę się tego, czym jest zoo, jego historii, ale też dowiaduję się bardzo dużo o świecie zwierząt i staram się tę wiedzę na bieżąco przekazywać w taki sposób przyjazny. No mam nadzieję, że to powolutku gdzieś tam zasieje ziarno i ta wiedza się będzie szerzyła, bo w dzisiejszych czasach jest ona niezwykle potrzebna.
Agnieszko, czym jest zoo w XXI wieku? Czy to jest tylko takie miejsce, do którego przychodzimy i oglądamy te wszystkie straszne zwierzęta, o których gdzieś czytaliśmy w różnych książkach, nie wiem, chłopcy, którzy są z tego wieku, kiedy ja to czytali, przygody Tomka na Czarnym Lądzie i nie tylko, i teraz przychodzili zobaczyć, jak po prostu wyglądają te wszystkie tygrysy, pumy, pantery, jelenie. Czy to dalej zostało? Czy to zoo jeszcze ma jakąś inną funkcję?
Świat się zmienił bardzo od początków ogrodu zoologicznego. Może, żeby to uzmysłowić, ja opowiem o tym na przykładzie małp. Pierwszych małp we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, które gdzieś tam na początku XIX wieku zaczęły się pojawiać, były przewożone oczywiście z Czarnego Lądu, które bardzo szybko umierały, dlatego że ówczesna wiedza o świecie zwierząt była tak nikła, że były karmione na przykład piwem i kanapkami, co rzeczywiście w przypadku tych zwierząt absolutnie nie służyło ich zdrowiu. Natomiast oczywiście w miarę upływu czasu i szerzącej się wiedzy no nastąpił absolutny proces ewolucyjny, jeśli chodzi o utrzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych, ponieważ aktualnie zajmują się tym profesjonaliści z ogromnym wykształceniem, ale tutaj też nie wystarczy być tylko absolwentem studiów biologicznych czy zoologicznych. Trzeba bowiem mieć bardzo taką praktyczną i szeroką wiedzę, tak, którą można zdobyć właściwie jedynie zajmując się konkretnym gatunkiem, a my jako ludzie w ogóle tak niewiele jeszcze wiemy o świecie przyrody, że rzeczywiście nam się wydaje, że wszystko możemy znaleźć w internecie, ale to jest absolutna nieprawda. 1100 gatunków, które znajdują się na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, to naprawdę jest duże wyzwanie, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą tego, w jakich warunkach te zwierzęta muszą być przetrzymywane tak, żeby to było blisko ich behawioru i zgodnie z ich naturą. w jakiej temperaturze, na przykład jeśli chodzi o teraria czy akwaria, czym oczywiście karmione. Niejednokrotnie jest to żywność, którą specjalnie trzeba sprowadzać z drugiego końca świata, bo nie ma odpowiedników na przykład w Europie, więc szereg różnych czynników powoduje, że to jest ogromne wyzwanie logistyczne, ale też ogromne wyzwanie badawcze i takie związane z aktualną wiedzą. I uspokajam, nie karmimy absolutnie szympansów kanapkami i piwem.
I teraz powiedz mi, kwestia dotycząca tego karmienia kanapkami i piwem, to był jakiś taki pomysł, nie wiem, komuś się wydawało, że tak jest słusznie, czy to po prostu był
oczywiście.
Taki, że małpy są podobne do ludzi i powinny to pić i jeść?
W ówczesnym czasie ten poziom wiedzy naukowej dotyczącej dzikich zwierząt był naprawdę na niskim poziomie i rzeczywiście robiono eksperymenty, ponieważ małpy były bardzo podobne do ludzi, zresztą nie bez kozery są nazywane człowiekokształtnymi, w związku z tym ludzie chcieli dać im najlepsze, co w ich mniemaniu było do jedzenia, więc serwowano im kanapki i piwo do popicia, więc tutaj nie wynikało to ze złej woli, ale z braku wiedzy. Natomiast też pamiętajmy, że w owych czasach z kolei zupełnie inaczej wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o dziką przyrodę. Tych terenów na świecie nietkniętych stopą człowieka było stosunkowo procentowo bardzo dużo, gdzie dzisiaj to jest zaledwie promil. Wystarczy podać przykład Europy, gdzie praktycznie już nie ma takich miejsc, w których człowieka nie było, tak? My sobie podporządkowaliśmy absolutnie ziemię i ten styk zwierząt i dzikiej przyrody, rozepchaliśmy się łokciami. I to też powoduje to, że ta rola ogrodów zoologicznych zupełnie się odmieniła, tak? Świat jest oczywiście globalny, wydaje nam się, że wszystko znajdziemy w internecie o tym świecie, a nie do końca tak jest.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Czyli mówisz, zmieniło się zoo przez te właściwie ponad 100 lat, bo tak można powiedzieć, tak? Koniec XIX wieku te ogrody zoologiczne powstają, XX wiek to jest właściwie taki okres, w którym wszyscy uczymy się, tak? Jak po pierwsze zaopiekować się tymi zwierzętami, co robić z tymi zwierzętami i co robić dla zwierząt, bo myślę, że końcówka XX wieku to chyba już jest w tym kierunku, co możemy zrobić nie tylko dla zwierząt w zoo, ale również na zwierząt na całym świecie. I czy uważasz, że dzisiaj to zoo jest potrzebne? Jakie ma dzisiaj ono zadanie, takie zoo?
Przede wszystkim zoo w takiej odsłonie właśnie historycznej absolutnie nie powinno mieć racji bytu. Więc jeśli kojarzymy zoo z ciasnymi klatkami dla zwierząt, gdzie one są przytrzymywane tylko dlatego, żeby sprawiać radość i przyjemność ludziom, którzy nie podróżują po świecie, to oczywiście absolutnie takie miejsca nie powinny istnieć. Warto powiedzieć, że zoo i zoo to niekoniecznie muszą być te same placówki. My jako ogród zoologiczny jesteśmy spółką, taką mamy formę prawną, ale naszym właścicielem jest prezydent Wrocławia. To powoduje to, że jeżeli z tej naszej działalności podstawowej, czyli ze sprzedaży biletów do zoo, mamy przychody i mamy jakieś nadwyżki, to każdą nadwyżkę jesteśmy w stanie przekazać na rozwój naszego ogrodu zoologicznego bądź wspieranie na przykład zwierząt w ich środowisku naturalnym. Zdarza się niestety, że są osoby prywatne, które zakładają ogrody zoologiczne po to, żeby zarabiać na pokazywaniu zwierząt, na dotykaniu zwierząt, na bliskim kontakcie ze zwierzętami, które jest absolutnie niezgodne z ich naturą. Bo weźmy sobie chociażby przykład takiego tygrysa sumatrzańskiego, który rezyduje u nas we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Mamy parę, Nuri i Tęga. No i w tej chwili też doczekaliśmy się potomkini po wielu latach małej tygrysiczki sumatrzańskiej, co było ogromnym wydarzeniem również na skalę międzynarodową, bo urodziny Suri zostały dostrzeżone nawet w Indonezji. Kiedy chcieliśmy uroczyście nadać imię małej, odwiedziła nas pani ambasador w Polsce, Indonezji. Rzeczywiście to było wręcz takie wydarzenie o skali dyplomatycznej. Dlaczego? Dlatego, że tygrysy sumatrzańskie są bardzo zagrożone w ich naturalnym środowisku wyginięciem. Szacuje się, że pozostało ich około 300 do 500 sztuk. I teraz przeciwnicy ogrodów zoologicznych mówią, wypuścić tygrysy absolutnie do natury. Zwierzęta nie powinny mieszkać w zoo. Okej, pełna zgoda, tylko jeżeli my te tygrysy wypuścimy z ogrodów zoologicznych, zamkniemy ogrody zoologiczne, to one w tej naturze nie przetrwają. Dlaczego? Dlatego, że jednym z trzech najbardziej dochodowych procederów biznesowych, jeśli chodzi o zagrożenie dla rzadkich gatunków, jest między innymi kłusownictwo i handel zwierzętami bądź ich elementami. Bardzo dużo na świecie panuje przesądów, z powodu których cierpią zwierzęta, są kłusowane, zabijane, a ich części ciała to ogromny, ogromny biznes. Tutaj można podać przykład chociażby takiej żaby z jeziora Titicaca w Boliwii, która jest bardzo wyjątkowa. Jest to gatunek endemiczny, czyli żyje tylko i wyłącznie w tym jeziorze. Natomiast tam krąży przesąd, że żaba ze względu na swój wygląd, nazywana jest między innymi żabą mosznową, świetnie po zmiksowaniu taki koktajl z tej żaby działa na płodność, czy leczy niepłodność, i tego typu przesądy powodują, że ta żaba jest zagrożona wyginięciem i wymaga szczególnej uwagi. My tę akurat żabę mamy we Wrocławiu, udaje nam się ją ze sukcesem mnożyć. Ale wracając do tygrysów, też są takie miejsca, które się podszywają pod zoo, gdzie na przykład turyści mogą sobie z takim tygrysem zrobić zdjęcie, gdzie mogą tego tygrysa pogłaskać. To jest absolutnie niezgodne z naturą tego zwierzęcia, czyli w naturze bez zastosowania jakichś specjalnych środków przymusu bezpośredniego, chociażby w postaci farmakologii czy też narkotyków odurzających te zwierzęta, nie byłoby takiej możliwości, żeby ten tygrys akceptował bliski kontakt z człowiekiem, bo to jest silniejsza jakby natura, chce rozdzielić te dwie ścieżki. W naturze, gdybyśmy nie zachwiali równowagi pomiędzy ilością ludzi a dzikich zwierząt, to drogi człowieka z tygrysem raczej by się nie skrzyżowały. On unikałby nas z dużej odległości, korzystając ze swoich zmysłów, ponieważ nie chciałby się spotkać z potencjalnym drapieżnikiem. Natomiast istnieją rzeczywiście takie miejsca, często przeprowadza się zabiegi medyczne, żeby wyrwać chociażby pazury takiemu zwierzakowi, właśnie po to, żeby był on bezbronny i żeby można było prowadzić właśnie taką bardzo dochodową działalność. Natomiast często te placówki w ogóle jakby nie są zainteresowane wspieraniem tych dzikich zwierząt w przyrodzie, chociaż podszywają się chętnie pod to, gdzie ogrody zoologiczne, które mają tę misję, jakby dużo mówią też o tej misji, coraz więcej i chcą być usłyszane.
Teraz powiedziałeś o tym tygrysie, no ale i faktycznie wypuszczenie go, gdybyśmy postąpili tak, jak chcą wszyscy, którzy chcą dobrze, tak, bo uważają, że te zwierzęta powinny żyć w środowisku naturalnym. Jeżeli byśmy go wypuścili i odesłali go na Sumatrę, to jest duża szansa, tak jak powiedziałaś, że on za chwilę stałby się celem albo w wyniku tego, co jednak na Sumatrze się dzieje, no bo jednak Indonezja znana też jest z tego, że tam dosyć dużo tych drzew jest wycinanych, dostosowywanych pod różnego rodzaju uprawy rolne, czyli tak naprawdę ten tygrys za chwilę wpadłby z życia, powiedzmy w klatce, ale na pewnych, w jakichś dobrych warunkach wpadłby do życia w pułapce, bo tak naprawdę na co dzień on nie wiedziałby, czy nie zostanie za chwilę odłowiony, odstrzelony albo cokolwiek innego, albo zginie sam, bo nie wiem, będzie akurat wypalanie lasu.
Dokładnie tak, jego tereny łowieckie, te, w których mieszka i funkcjonuje, po prostu są zamieniane na plantacje akacji czy olejowca. Przecież my te tereny i obszary zajmujemy i zabieramy, dlatego że musimy wykarmić ludzkość, która w tej chwili ma niemalże 8 miliardów. Więc to jest też ogromny problem. Te zasoby na świecie są nierówno dzielone, bo jak wiemy, jest bogaty świat, tak, zachodu i półkula południowa, gdzie jest dużo też biedy, więc trudno potępiać ludzi, którzy kłusują ze względu na to, że nie mają co jeść, bądź chcą zarobić po prostu jakieś pieniądze na utrzymanie rodziny. To są oczywiście tego typu dylematy, których my tutaj z perspektywy świata zachodniego, dosyć jednak względnie bogatego i bezpiecznego, jakby nie rozumiemy do końca tej perspektywy. A z drugiej strony ten świat zachodu też generuje pewne mody wynikające z tego, że się bogacimy i na różne fanaberie możemy sobie pozwolić. I tego typu mody związane z trzymaniem dzikich zwierząt jako domowych pupili są też niezwykle niebezpieczne, bo generują właśnie zapotrzebowanie, a to zapotrzebowanie zachęca do łamania prawa, bo oczywiście prawo międzynarodowe jest dotyczące ochrony dzikich gatunków, są listy z tymi gatunkami, absolutnie nie są to żadne tajne rzeczy i bardzo łatwo znaleźć te informacje w internecie. No niemniej jednak zarobek jest tak wielki, że proceder kwitnie. No, fajnym przykładem też jest chociażby kawa kopiluwak. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję próbować. Ja nie próbowałam, ale podobno znam takie głosy, że jest to kawa, która się właściwie nie różni jakoś strasznie od innych kaw. Natomiast ona oczywiście zyskała sławę z uwagi na bardzo wysoką cenę, czyli mamy tutaj znowu produkt ekskluzywny, dedykowany dosyć wąskiej klienteli. No i taki dosyć niestandardowy, bo chodzi o to, że jakieś miłe zwierzątko przeżuwa te ziarna kawy. Krąży taki mit, że to zwierzątko wybiera tylko te najlepsze ziarenka kawy, więc ta kawa jest taka wyjątkowa, po czym jej nie trawi, wydala tę kawę i ta kawa jest parzona i sprzedawana za kilkaset dolarów od kilograma. Jest to bardzo, bardzo droga kawa, tylko mało kto wie, że ten proceder powoduje, że życie jednego z takich małych zwierzątek, czyli łaskunka jawajskiego, który jest wykorzystywany do produkcji tej kawy, skraca się przez taki proceder dziesięciokrotnie. Mamy ogromny problem z łaskunkiem. My jako Zowrocław wspieramy łaskunka. W tej chwili udało nam się sfinansować wybieg właśnie na Jawie, gdzie żyją łaskunki odebrane przemytnikom. Udało nam się doczekać już trzeciego malucha, natomiast warto powiedzieć, że ten gatunek jest nadal na granicy wymarcia, właśnie z uwagi między innymi na ten proceder, a w ogóle w latach 80. to naukowcy już myśleli, że tego łaskunka nie ma, więc jest to jeden z takich wyjątkowych gatunków, ale tych przykładów można mnożyć tysiące. Ja, zaczynając pracę w ZOO, nie zdawałam sobie sprawy, że skala jest tak potężna, tak ogromna, tych zniszczeń, których dokonaliśmy jako ludzie, i tego, w jaki sposób i gdzie trzeba pomagać.
Tak cię słucham. Ostatnio szliśmy z żoną przez las, w pobliżu którego mieszkam, na spacerze z psem. No i tak zdarzyło nam się sprzątnąć jakieś śmieci. I tak patrzyliśmy na ten las, co się dzieje, potem zastanawialiśmy się, czy w lesie powinny być kosze na śmieci, czy nie powinny być te kosze na śmieci. Wyszło nam, że nie powinny, no bo jak będą kosze, to jest duża szansa, że te zwierzęta je rozwalą, bo będą szukały tam pożywienia, więc właściwie jednak takie nasze zachowanie powinno być takie, że wynosimy te śmieci. Ale tak naprawdę wniosek nam przyszedł jeden, jak patrzyliśmy na to wszystko, że gdyby nie człowiek, to właściwie ta równowaga w ogóle w przyrodzie byłaby niezachwiana, bo właściwie każde zwierzę ma jakąś swoją funkcję, jakieś swoje zadanie w całym tym procesie. Okej, jedne są pokarmem dla drugich, trzecie są pokarmem dla czwartych, jeszcze inne coś tam robią, sprzątają, rośliny by sobie rosły. I teraz to właśnie to, co mówisz, że my wynajdujemy jakieś takie fanaberie, które urastają do rangi czegoś ekskluzywnego, chociażby ta kawa. Nigdy nie miałem aż takiej świadomości teraz, co się dzieje z efektem ubocznym. Wydawało mi się, że po prostu te zwierzęta tam karmi się tą kawą, one wydalają, ktoś ją zbiera, no ale z tego wygląda, że to dosyć taki robi się proceder przemysłowy, tak? Czyli po prostu trochę te zwierzęta schodzą do rangi kurczaków, czy tam krów, czy czegokolwiek innego, tak? Czyli staje się to już taka produkcja przemysłowa.
Tak jest, tam gdzie jest pieniądz, tam gdzie jest potencjalny zysk, zawsze znajdzie się człowiek, który usprawni ten proces, przyspieszy, żeby jeszcze więcej na tym zarobić. Tak jesteśmy skonstruowani i tak to niestety wygląda. Natomiast ja uważam, że wszystko w rękach klientów i widzę chyba to wyraźniej niż kiedykolwiek pracując w marketingu, że całe szczęście nadeszły takie czasy, gdzie to my możemy decydować o tym, jak konkretne marki czy firmy się zachowują, bo do tej pory było takie myślenie, ale co ja mogę, ten pojedynczy człowiek, tak? No mogę chociażby nie kupić tej kawy. Mogę nie pojechać i nie odwiedzić takiego pseudo zoo, w którym ktoś mi zagwarantuje piękne zdjęcie z tygrysem, ale jednak będę gdzieś miał z tyłu głowy, że to się odbywa kosztem tego zwierzęcia. Więc naprawdę my możemy stanowić o tym jako konsumenci, jak ten świat wygląda.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Agnieszko, wymieniłaś teraz w chwili trzy takie słowa klucze, na których za chwilę pociągniemy naszą rozmowę.
Znaczy ja mogę
natomiast zacznę od końca.
Do twojego, który poruszyłeś o tym spacerze w mieście, bo myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawy wątek.
Ależ proszę cię bardzo, jesteś tu gościem, możesz więcej niż ja.
Bo to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i ja takie mam marzenie, żebyśmy coraz więcej mieli tego typu refleksji, kiedy spacerujemy po naszych miejskich parkach, trawnikach, bo to jest też kolejna wiedza, którą udało mi się zdobyć i gdzieś wyłuskać i moim zdaniem bardzo ciekawa, że nasze miasta europejskie to też są swego rodzaju dżungle bioróżnorodności, tylko my tego nie zauważamy i nie doceniamy. My uważamy, że miasta powinny być dla ludzi. Koniec, kropka. I jeżeli pod nasz śmietnik, czy ogródek, czy na nasze osiedle wchodzi gdzieś dzik, sarna, czy kuna chociażby, no to uważamy, że absolutnie trzeba zrobić z tym porządek i wyeliminować tego typu zwierzaki. I jest to błędne myślenie. My z kolei w Europie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że chyba 100% tej ziemi, to jest ziemia już tknięta stopą ludzką, a w miastach europejskich żyje 75% populacji Europy. Dlatego też ważne jest to, żebyśmy i projektując miasta, i w nich żyjąc, i podejmując różne drobne decyzje, nie czuli się w tych miastach sami, żebyśmy mieli na uwadze gdzieś przyrodę. I tak jak mówisz, ten przykład z kubłami, kiedy wszyscy krzyczą wszędzie powinny stać śmietniki i tak dalej, okej, ale tam będą odpadki, a jak będą odpadki, to będzie to zaproszenie dla dzikich zwierząt i to nie dlatego, że one wchodzą na nasze terytoria, to myśmy się z tymi miastami rozlali na ich tereny, a potem się dziwimy, że ten dzik czy ta sarna gdzieś tam w tym naszym parku buszuje. Musimy nauczyć się razem funkcjonować i dowiedzieć się po prostu tego, co w takiej sytuacji powinniśmy robić. Albo jeżeli nie chcemy tego kontaktu z dziką naturą, z dzikimi zwierzętami, to jak możemy go bezpiecznie dla obu stron unikać? I tutaj też będziemy chcieli jako ZOO Wrocław podejmować tego typu działania edukacyjne, bo uważamy, że one są niezmiernie ważne.
Tu powiedziałaś o tych też jeszcze, wróciłaś do tego tematu, tych resztek jedzenia. To przypomina mi się bodajże Skok przez płot, taki film animowany, który dosyć ciekawie właśnie pokazuje, okej, z perspektywy zwierząt, ale pokazuje też potem to, że jeżeli one będą miały w zasięgu pożywienie, które będzie łatwiejsze dla nich, no to niestety staną się bardziej leniwe, a z drugiej strony to pożywienie wcale dla nich nie będzie zdrowe, no bo to jest ten przykład z początku, kiedy mówiłaś o tym piwie i kanapkach. Te zwierzęta pójdą jeść, no bo to będzie, tym bardziej, że to też jest smakowo pewnie dla nich będzie atrakcyjne. Natomiast no, w efekcie pewnie rozwali im żołądki, nerki i tak dalej, tak? Bo w żaden sposób nie są przygotowane do tego, co jemy, więc powinniśmy mieć właśnie świadomość, nim, nie wiem, wyrzucimy kanapkę czy cokolwiek innego takiego. Bo jak wyrzucimy jabłko i ogryzek w lesie, no to się jeszcze nic nie stanie, tak? Złego.
Tak jest. A z drugiej strony, zobacz, porządkujemy też te nasze parki i lasy pod kokardkę. Chcemy, żeby wszystkie trawniki były pokoszone, wszędzie były ścieżki, wszędzie były ławeczki, latarenki odpowiedniej wysokości, krzewy, tak żebyśmy się tam czuli gdzieś bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. I projektujemy i układamy te miasta pod siebie, tak? Nie myśląc o tym, że to zwalone drzewo, które zresztą zostało zwalone chociażby nad Odrą przez bobra i tu się nic złego nie stało, bo on to robi zgodnie ze swoją naturą, będzie z kolei pożywką dla jakichś niezwykłych, nie wiem, owadów, tak, czy chrabąszczy, czy jakichś innych gatunków zwierząt, że jest dobrodziejstwem absolutnie ta rozkładająca się kora, która wzbogaca ściółkę i karmi tak naprawdę tą roślinność, która gdzieś tam rośnie, że wszystko jest powiązane ze wszystkim. Więc jakby też fajnie by było, gdybyśmy się nauczyli troszkę postrzegać te nasze miejskie przestrzenie, jeżeli oczywiście chcemy żyć w zgodzie z przyrodą, jako takie trochę otwarte też na potrzeby zwierząt. Moja przyjaciółka kupiła dom i okazało się, że ten dom stoi na szlaku migracyjnym żab. I rzeczywiście wiosną, późną wiosną, gdy te żaby się rodzą, czy gdzieś tam zmierzają, przemieszczają się, to po prostu wskakują przez jej ogródek do salonu, przemierzają kuchnię. Na szczęście wystarczy otworzyć drzwi na korytarz, żeby te żaby wypuścić, ale rzeczywiście tak, no, deweloper postawił na szlaku migracyjnym osiedle i te drogi się gdzieś tam krzyżują. No ale myślę, że warto spojrzeć na to po prostu z uśmiechem i dużą dozą zrozumienia, i pogodzić się z tym.
To, co powiedziałaś, to jest taki jeden ciekawy aspekt w ogóle budowania czegokolwiek. Ja kiedyś słyszałem od mojego kolegi, o jego znajomym, który pracuje w Niemczech, jest takim architektem przestrzeni. I podobno nim w ogóle zacznie się coś budować w danym miejscu, nim w ogóle wydano zostaną plany zagospodarowania, to on najpierw tam przyjeżdża. Po pierwsze rozpoznaje wiatry, żeby nie był zaburzony ten ciąg powietrza w danym obszarze. Po drugie właśnie sprawdza, czy są jakieś tam istotne rzeczy. To nie jest tak, że czasami, bo najczęściej nam się kojarzy, że ekolodzy to robią szum, bo tam jakieś robaczki, cokolwiek innego, tak? Pewnie nieumiejętnie też to robią, nieumiejętnie to nagłaśniają, natomiast z drugiej strony właśnie to, co powiedziałaś, jeżeli by ktoś przyszedł, zwrócił uwagę na to i zabezpieczył to miejsce, okej, powstałby może o jeden dom mniej, ale mogłoby się okazać, że powstałoby coś fajnego, co jak gdyby nie zaburza tego ekosystemu, w którym będziemy żyli, no bo tak naprawdę trochę myślimy w takim aspekcie dzisiaj. Mało tych wszystkich inwestycji dużych jest robione z myślą o jutrze, a w ogóle już o pojutrze, to chyba są w ogóle jakieś śladowe takie inwestycje robione w ten sposób.
Ty też poruszyłeś fajną kwestię tej ekologii takiej, że ekolodzy będą szumieć, będą krzyczeć. No właśnie, jak w każdej dziedzinie, myślę, że też w ochronie zwierząt czy bioróżnorodności potrzebny jest taki umiarkowany głos, który będzie z jednej strony rozumiał argumenty ekologów, tych, którzy starają się chronić środowisko, tych, którzy mają często dużą wiedzę po prostu i obawy dotyczące naszego świata właśnie wynikające z tej wiedzy. Ale troszkę trzeba to tonować, żeby tłumaczyć tak zwanemu Szeremu Kowalskiemu, jakby nie negując tego, że on być może nie ma tej wiedzy, być może nie rozumie, dokąd to zmierza, że jakby w żadną stronę radykalna postawa I chyba w żadnym temacie nie jest dobra. My też powinniśmy nauczyć się ze sobą dialogu, takiej płynnej rozmowy z dużym zrozumieniem i chyba my jako Zowrocław staramy się być czymś pośrodku, czyli z jednej strony oferujemy przyjemność spędzenia fajnego czasu, staramy się zadbać o naszego odwiedzającego, bo to nie nazywamy go klientem, ale od naszego odwiedzającego, żeby też przeżył tę wspaniałą przygodę w zoo, ale też staramy się na każdym kroku i tak myślimy o tym funkcjonowaniu zoo, żeby za każdym razem przemycić mu jakąś dawkę tej wiedzy, edukacji. Edukacja jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania naszego ogrodu zoologicznego. Mamy świetnych, wykwalifikowanych edukatorów, którzy nic innego nie robią, tylko zajmują się tym, realizują zajęcia dla dzieci, dla dorosłych zresztą też edukacyjne. Aktualnie one są w wersji online, właśnie po to, żeby tą wiedzą, żebyśmy mogli się tą wiedzą dzielić. My też mamy takie hasło misyjne, zobacz, pokochaj, pomóż ochronić, które uważam jest niezwykle cenne, właśnie, bo dokładnie w tym haśle mieści się wszystko to, czym jesteśmy i jaką rolę chcielibyśmy pełnić. Chcemy po prostu zapewnić ten bliski kontakt ze zwierzętami, bo wtedy możemy je poznać i pokochać, bo nie są czymś wirtualnym, co możemy sobie oglądać tylko w internecie i tak naprawdę przez to dalekim i bardzo powierzchownym. Często ten kontakt bezpośredni uruchamia tą miłość i zainteresowanie i dążenie do wiedzy. A jak mamy wiedzę, no to wtedy jesteśmy w stanie pracować nad tym, żeby te zwierzaki w naturze ochronić.
Agnieszko, ja wcześniej mówiłem, że powiedziałaś trzy słowa klucze, które będą przeze mnie wykorzystane w dalszej części rozmowy, a właściwie teraz już mam cztery słowa klucze, czyli po pierwsze pieniądze, marketing, CSR i odwiedzający. Zacznę może nie od końca, bo zacznę o CSR-ze. Powiedziałaś, że tak naprawdę tu przez przykład chociażby tej produkcji, tej unikalnej kawy, że jednak chciałabyś, żeby firmy były odpowiedzialne. I myślę, że ta odpowiedzialność firm jest coraz taka bardziej prawdziwa. Kiedyś CSR był takim modnym hasłem. Ja miałem okazję z Przemkiem Przybylskim w 91. odcinku rozmawiać o tym, czym CSR powinien być, żeby był prawdziwy. I myślę, że to, co w tej chwili powiedziałaś, to jest jakby taki też apel do nas wszystkich pracowników różnych firm, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czym handlujemy, jak wpływamy na środowisko. Czy taką rolę też również dzisiaj ma zoo, zachęcające do tego CSR?
Ja poszłam o krok dalej. Prowadząc od kilku miesięcy różne rozmowy, właśnie dzięki między innymi temu, że jest lockdown i jakby mniejsza była możliwość spotkania, to otworzyła mi się większa przestrzeń do tego, żeby spotykać się też z przedstawicielami różnych firm z całej Polski wirtualnie, bo pewnie byłoby to trudniejsze w normalnych warunkach. Więc to jest plus akurat dla mnie pandemii. Ale zrozumiałam właśnie, że to, o czym ty mówisz, że to, jak chcielibyśmy być postrzegani, niekoniecznie działa w rzeczywistości. Coraz więcej firm rzeczywiście chce się zajmować społeczną odpowiedzialnością biznesu i rozumie, że to kwestia włączenia tych działań w strategię, a nie tak zwanego greenwashingu czy kwestii PR-owej. Natomiast rzeczywiście marketingowcom często brakuje takiej wiedzy. Po pierwsze wiedzy właśnie, takiej z jednego źródła wiarygodnej, bo internet niestety jest pełen różnych sprzecznych informacji, na której ci marketingowcy gdzieś mogliby się oprzeć. Często współpracy z konkretną instytucją, ale taką, która nie głosi radykalnych tez, która na przykład mówi, że absolutnie wykasować wszystkie produkty, które zawierają olej palmowy, bo po prostu położylibyśmy wiele biznesów. Głoszenie tych haseł jakby z naszej perspektywy nie ma racji bytu. My raczej zachęcamy do tego, żeby firmy jednak pozyskiwały odpowiednie certyfikaty, które gdzieś tam gwarantują, że ten olej palmowy jest właściwie pozyskiwany. I to jest jakby kierunek, bo sami jesteśmy biznesem i staramy się ten biznes zrozumieć. I poszliśmy o krok dalej i w tej chwili startujemy z rekrutacją na pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych dedykowanych marketingowcom, ale też takim osobom, które chcą rozpocząć przygodę z marketingiem. Mamy świetnych wykładowców, zarówno z dziedziny marketingu, jak i właśnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeden z kursów poprowadzi mój szef, który od 40 lat podróżuje po świecie, przemierza ten świat i na własne oczy też obserwuje zmiany tego świata, po prostu w przyrodzie, w środowisku naturalnym. Jest w stanie podać z pierwszej ręki mnóstwo konkretnych przykładów, gdzie, jakie zasoby, w której części świata są na wyczerpaniu, bądź gdzie trwają różne konflikty o te zasoby i jakie to pociąga konsekwencje dla środowiska naturalnego. Więc będzie to pierwszy tego typu kierunek. Na razie badamy, zobaczymy, mam nadzieję, że chętni się znajdą.
Trzymam kciuki. Dobrze, temat CSR-u mamy zaadresowany, to teraz zostały rzeczy istotne. Po pierwsze pieniądze, marketing, a przede wszystkim odwiedzający. Zoo potrzebuje pieniędzy.
Tak jest.
Zoo w dużej mierze te pieniądze będzie miało dzięki odwiedzającym. I jaka jest rola marketingu w zoo? Co ty właściwie w tym zoo robisz? Co dajesz reklamy, pokazujesz ładne zwierzątka?
To jest, to jest bardzo trudne pytanie. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że ja w normalnych warunkach w ogrodzie zoologicznym przepracowałam niewiele ponad 6 miesięcy, po czym gruchnęła pandemia. Gdzie wszystkie swoje plany dotyczące tego, co chciałabym zrobić jako marketingowiec w zoo, absolutnie siadły. I musiałam przeprojektować zupełnie swoje działania. Z czego jestem dumna, naprawdę. Bo wydaje mi się, że też zrobiliśmy kawał dobrej roboty i wykorzystaliśmy pandemię właśnie chociażby w celach edukacyjnych. Zaraz po tym, jak w ubiegłym roku ogród zoologiczny został zamknięty i był nieczynny przez 72 dni dla odwiedzających, uruchomiliśmy taki cykl domowe zoo. I myśmy ten cykl uruchomili rzeczywiście za pośrednictwem telefonu komórkowego, służbowego, który był pod ręką. Kupiliśmy szybko sticka, tak, żeby jako taka jakość tych zdjęć była. I zaczęliśmy kręcić takie audycje na żywo, w których spotykaliśmy się z naszymi opiekunami i ze zwierzętami i odpowiadaliśmy jednocześnie na pytania, które były zadawane na Facebooku. Rzeczywiście okazało się, że ten cykl zapełnił niszę, ponieważ nie wszystkie szkoły wtedy w ogóle jeszcze wiedziały, jak uruchomić zajęcia. Rodzice byli bardzo wdzięczni, bo mogli usiąść z dziećmi te 2 razy w tygodniu i jakby pomimo pandemii gdzieś tam mieć oko na ten zewnętrzny świat. I rzeczywiście to nasze domowe zoo funkcjonowało przez kilka miesięcy i zgromadziło kilkumilionową publiczność. I jesteśmy ogromnie dumni z tego projektu. Wydaje mi się, że tutaj zadziałała pewna elastyczność. Natomiast rzeczywiście w zoo to jest tak, że ten marketing, on cały czas gdzieś tam musi być i cały czas gdzieś tam musimy o sobie przypominać. Zoo Wrocław się bardzo rozrosło, ponieważ przed pandemią odwiedzało nas 1 600 000, 1 800 000 osób. Ten współczynnik w ubiegłym roku na skutek pandemii spadł do 900 000, chociaż i tak był to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że zoo było przez 2 miesiące zupełnie zamknięte. A warto wziąć pod uwagę to, myśląc o naszej placówce, że my, w przeciwieństwie do innych instytucji, które się zamykają z powodu lockdownu, nie jesteśmy w stanie wysłać ludzi na postojowe, skręcić kaloryferów, ogrzewania, wyłączyć wodę w basenach, bo mamy żywe stworzenia i bez względu na to, czy jesteśmy otwarci, czy jesteśmy zamknięci, musimy tak samo funkcjonować, musimy je tak samo karmić. Nie będziemy negocjować z manatem, czy zamiast 50 kg sałaty zje 25. To nie wchodzi w grę. Więc to na pewno też dla nas duże wyzwanie.
Agnieszko, kim jest taki standardowy odwiedzający wrocławskie zoo? Bo powiedziałaś, że jest dużo osób z Polski, dużo osób jest spoza Wrocławia, dużo turystów, ale jakbyś miała opisać, stworzyć taką przykładową personę?
No, tych person musiałoby być na pewno kilka. Myślę, że około 5. Myślę, że jedyną z tych person jest posiadacz karty rocznej. Znam mnóstwo ludzi, którzy mają kartę roczną. Karta roczna do zoo to jest koszt 120 zł od osoby, więc to powoduje, że...
No dobrze, on posiada kartę roczną, ale to po co mu ta karta roczna? Co to jest? To jest takie zapotrzebowanie na regularne odwiedzanie zoo?
Tak. Są osoby, które regularnie odwiedzają zoo. Ja w tej chwili nie pamiętam rekordzisty, ale zdaje się, że jak przeglądałam statystyki, to taki rekordzista na 365 dni w roku potrafi być około 200 w zoo, w ogrodzie zoologicznym. Są pasjonaci właśnie tego typu, którzy na przykład robią zdjęcia zwierzętom i tutaj rzeczywiście częsta obecność powoduje, że mogą zgromadzić bardzo fajny materiał. Bardzo dużo posiadaczy karty rocznej to są osoby z małymi dziećmi. Po pierwsze, dlatego, że mamy często się umawiają z małymi dziećmi, czy jeszcze w wózkach, że regularnie spędzają czas zajmując się dziećmi. Właśnie przez to, że mamy piękny 33-hektarowy teren ogrodu zoologicznego, bezpieczny, zamknięty, cichy, z dala od miejskiego zgiełku. Więc jest to bardzo, bardzo fajna forma. Seniorzy, którzy korzystają ze spacerów, tak, po ogrodzie zoologicznym z kolei, więc jakby mamy w tej chwili około 20 tysięcy posiadaczy takiej karty rocznej, więc to jest całkiem przyzwoity wynik. No i oczywiście biorąc pod uwagę koszt tej karty, to ona się zwraca już przy trzeciej bytności w zoo w ciągu roku i chcemy tę cenę utrzymać, trochę na wzór tego, jak płaci się za komunikację miejską. Czyli jeżeli jesteś jednorazowym klientem, no to niestety ten bilet cię będzie więcej kosztował. Jeżeli jesteś osobą, która stale korzysta z komunikacji miejskiej, to będziesz to robił za kilkadziesiąt groszy dziennie. I w przypadku karty rocznej takie wejście do zoo to jest właśnie kwota około 30 groszy dziennie, więc naprawdę naprawdę niewiele. Kolejny oczywiście model, właściwie to pierwszy taki, pierwsza taka persona, to jest to odwiedzający, jest to turysta jednak, tak? Jest to turysta zarówno i ten z Polski, jak i ten turysta zagraniczny. Często jest to turysta, który w ogóle odwiedza ogrody zoologiczne. I tu jest taka ciekawostka, jeżeli w takim naturalnym myśleniu konkurencyjnym myślimy o tym, że my się ścigamy z innymi ogrodami zoologicznymi, to absolutnie tak nie jest. My uważamy, że dobre ogrody zoologiczne napędzają innym dobrym ogrodom zoologicznym publiczność i odwiedzających, w związku z czym nie konkurujemy między sobą. My możemy konkurować z innymi atrakcjami turystycznymi, ale niekoniecznie z ogrodami. Z ogrodami współpracujemy, bo bez takiej siatki współpracy w ogóle nie byłoby możliwości tego, żebyśmy mogli chronić przyrodę. Czyli chodzi o to, że tylko działając w takiej sieci tysiąca ogrodów zoologicznych, ponad tysiąca ogrodów zoologicznych, jest takie Stowarzyszenie Światowe Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się ludźmi też często, którzy praktykują u siebie nawzajem, no i przede wszystkim wymieniamy się, nie sprzedajemy, wymieniamy się zwierzętami po to, żeby móc prowadzić hodowlę zachowawczą na wypadek wyginięcia wielu z gatunków, które mamy w zoo, z ich naturalnego środowiska.
Okej, jest ten odwiedzający i tak jak powiedzieliśmy, teraz podałaś przykłady, to jest znaczące źródło przychodów. Tylko czy nie jest tak, że ludzie mówią, że to zoo to jest w ogóle drogie? Czy oni w ogóle dobrze się odnoszą do tego, że jest drogie? No bo to jest jakiś wydatek znaczący dla takich tych okazjonalnych.
Oczywiście, że
tak. I czy ono jest drogie, bo takie powinno być, czy powinno być tańsze? Jak ty na to patrzysz?
W ogóle mówienie o tym, czy coś jest drogie, czy nie jest drogie, to jest względne. Mówi się też o tym, że cena jest ustalana na podstawie tego, ile ktoś chce za daną usługę zapłacić. Skoro w normalnych sytuacjach, oczywiście pomijając pandemię i wynikające z tego warunki, są chętni do odwiedzania ogrodu zoologicznego w taki sposób, że samo się finansujemy, to znaczy, że ta cena jest ustawiona na właściwym poziomie i ja na to tak patrzę. My jesteśmy dosyć wyjątkowym ogrodem zoologicznym na rynku polskim, dlatego że jesteśmy jednym z dwóch ogrodów zoologicznych, które funkcjonują w formie spółki. Drugim jest ogród łódzki, który zresztą otwiera orientarium w drugiej połowie tego roku, które będzie też ciekawą po naszym afrykarium, taką placówką do odwiedzania. Natomiast pozostałe ogrody zoologiczne są finansowane głównie z dotacji miejskich i są instytucjami miejskimi i trochę rządzą się innymi warunkami.
I teraz mamy tych odwiedzających, oni przynoszą te pieniądze, tak jak powiedziałeś, okej, akceptują tą cenę, mówią, że jest drogo, ale z drugiej strony ci, którzy chcą być regularnie, mają ofertę na to, że mogą być regularnie. Ci, którzy są okazjonalnie, no to jednak muszą sobie wkalkulować, że to nie jest, nie wiem, wyjście na lody, tylko to jednak jest wyjście do zoo, gdzie te zwierzęta wymagają opieki. No i teraz kwestia twojej roli, ten marketing. Co on ma zrobić? Czy on ma napędzać tych zwiedzających jeszcze więcej, że ja potem przyjeżdżam w niedzielę i widzę tą kolejkę i mi się odechciewa?
Ma negocjować pogodę.
Okej, czyli właściwie ty jesteś dyrektorem od słońca i pogody.
Tak, tylko niestety mam niewielki wpływ.
Kurczę, szukałem takiej fuchy, ale widzę, że jest zajęta, okej. Okay. No dobra, co ty możesz takim ludziom przekazywać, że co, no przyjedźcie do zoo, to jak gdyby pierwszy, ale... Co jeszcze?
Bardzo ważnym aspektem jest właśnie to, o czym zaczęła się nasza rozmowa, czyli po co w ogóle istniejemy. My cały czas w każdej naszej komunikacji przekazujemy przede wszystkim wiedzę i opowiadamy ciekawe rzeczy i w ciekawy sposób, o czym świadczy chociażby 180 tysięcy osób, które obserwuje nasz profil na Facebooku, o tym świecie przyrody, tak? I jakby cały czas jednak tą komunikacją codzienną na wszystkich naszych mediach komunikacyjnych, w tej chwili wystartowaliśmy również na TikToku, chcemy zachęcać do tego, żeby podtrzymywać tą relację z odwiedzającymi, nawet jeśli ten odwiedzający wpadnie do nas za 2 lata. Ale my cały czas pracujemy i cały czas gdzieś próbujemy tą naszą komunikacją zaciekawiać kontentem, edukować, ale też tworzyć zapotrzebowanie na obcowanie z tym światem przyrody i pokazywaniem tego, jak on jest piękny. Więc jakby wbrew pozorom, oczywiście jako szef marketingu, jeżeli będę znała prognozy pogody w piątek, to niewiele jestem w stanie przeskoczyć kwestii związanych z pogodą, tak? Aby bezpośrednio w sobotę i w niedzielę ci odwiedzający się pojawili, czy też nie mam wpływu na sytuację związaną z lockdownem, ale jednak obserwowaliśmy to na przykładzie ubiegłego roku, że to stałe komunikowanie, pomimo tego, że ogród był zamknięty, stałe podtrzymywanie relacji tej komunikacyjnej z publicznością, tak bym powiedziała, wygenerowało to, że jak ogród został ponownie otwarty i zniknęły obostrzenia związane z pandemią, to mieliśmy takie miesiące, gdzie wynik ten miesięczny przekroczył przychody z 2019 roku, pomimo tego, że 2019 rok był naprawdę doskonały, najlepszy w dziejach współczesnych wrocławskiego ogrodu. Także absolutnie moją rolą jest to, żeby zoo było przede wszystkim dobrze postrzegane, czyli jakby stałe komunikowanie o misji ogrodu zoologicznego, ale też to, żeby podtrzymywać relacje z ludźmi, pokazywać świat przyrody i zachęcać do tego, żeby poprzez wizytę w zoo chociażby być bliżej tego świata przyrody.
Powiedziałaś o tej pogodzie, o tym słońcu, które jest istotne dlatego, żeby to zoo miało wtedy dobre przychody. No bo wiadomo, jak jest słonecznie, też nie za gorąco, to ludzie przychodzą. A może wprowadzić takie atrakcje, które są preferowane, na przykład wycieczka w dni, kiedy pada deszcz. Czy jak już przyjechałem pod to zoo, już tam jestem, ten deszcz zaczął padać, to może mogę dostać jakąś inną trasę, tak, taką sugerowaną. No dobra.
To nie działa. My to próbowaliśmy. Nie? Nie, to się nie sprawdza. Pomimo tego, że wiele naszych pawilonów i afrykarium między innymi ma temperatury naprawdę tropikalne, to nie jest to wystarczający czynnik do tego, żeby jednak ktoś przyjechał z drugiego końca Polski, bo ludzie bardzo mocno patrzą na pogodę, ponieważ jak już przyjeżdżają tutaj turystycznie, to chcą spędzić w zoo cały dzień i jak najbardziej wykorzystać wszystkie jego walory i atuty. Jeżeli tej pogody nie ma, to oczywiście frekwencja bardzo często jest, ale ona nie jest w takim stopniu jak w te dni, kiedy rzeczywiście świeci słońce, jeszcze do tego dochodzą kumulacje dni wolnych, no to wtedy rzeczywiście wrocławskie zoo przeżywa absolutne oblężenie.
Czy jako zoo, bo tak teraz tu mówimy o tym marketingu, mówisz o tych turystach odwiedzających, o tych atrakcjach, czy jako zoo współpracujesz z innymi instytucjami we Wrocławiu, żeby na przykład tworzyć takie właśnie, nie wiem, weekend we Wrocławiu albo 3 dni we Wrocławiu, żeby tym ludziom oprócz zoo jeszcze coś pokazać, zachęcić ich, właśnie dać jakby taki element, no nawet jak ta pogoda się zepsuła w tym zoo, zmokli, to nie wiem, pójdą na basen, gdzie się trochę ogrzeją.
Tak jest. Mamy taką ofertę, którą nazywamy bilety łączone i to są bilety łączone zoo Hydropolis i zoo Aquapark, więc rzeczywiście można sobie zaplanować albo dzień cały i podzielić ten dzień pomiędzy ogród zoologiczny na przykład i akwapark, bądź też można sobie te dwie rzeczy rozdzielić i z tego co pamiętam tam jest miesiąc chyba na skorzystanie z tej drugiej atrakcji po wykorzystaniu tej pierwszej, więc mamy też dosyć sporo czasu, oczywiście pakiet ten łączony jest atrakcyjniejszy dużo bardziej niż zakup odrębnych biletów wstępów do tych atrakcji, no i rzeczywiście przed pandemią cieszyły się sporym wzięciem, teraz wiadomo, Aquapark również jest nieczynny, Hydropolis również jest nieczynny, więc te bilety aktualnie się nie sprzedają, ale kiedy wszystko wróci do normy, to myślę, że będą również atrakcyjną ofertą.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Agnieszko, w czym irytujące są odwiedzające zoo?
Ja to w ogóle staram się jakby tak nie podchodzić do klientów ocennie. Bardziej wolałabym sformułowanie, nad czym pracujemy i co powinniśmy poprawić w relacjach z...
Co mogą poprawić u siebie albo wnieść dobrego odwiedzający zoo, pozostawiając to złe przed bramą?
Ja myślę, że dużo w tej chwili lepiej sytuacja wygląda niż, nie wiem, 15 lat temu czy 20 lat temu w ogrodzie zoologicznym, bo jest dużo większa świadomość dotycząca chociażby tego, że nie wolno karmić zwierząt w zoo. To jedno z takich podstawowych, klasycznych zachowań, którego my jako społeczeństwo musieliśmy się nauczyć, tak? Kiedyś się o tym niewiele mówiło i chociaż były oczywiście zakazy przy wybiegach dotyczące karmienia, to mało sobie kto coś z tych zakazów robił. W tej chwili rzeczywiście jest tak, że tego typu zachowania są sporadyczne, aczkolwiek no zdarzają się niestety i staramy się oczywiście je eliminować do minimum i cały czas o tym też powtarzać, że rzucanie na wybiegi zwierząt jedzenia, które absolutnie nie jest dostosowane do ich menu, może im najzwyczajniej zaszkodzić i to bardzo zaszkodzić, więc staramy się tutaj edukować. Chyba poza tego typu kwestiami, nie wiem, mam wrażenie, ale nasi odwiedzający chyba doceniają jednak zoo i trochę działa tak, że to jest taki przykład tego rzuconego papierka. My bardzo dbamy o wszelkie szczegóły i detale dotyczące wyglądu ogrodu zoologicznego. Kiedy prezes Radosław Ratajszczak przechodzi przez zoo, którego tam codziennie dogląda, on codziennie robi taki obchód godzinny ogrodu, to wielokrotnie widziałam go w takiej sytuacji, kiedy się po prostu schyla i podnosi papierek, który leży gdzieś tam na ścieżce. I to jest chyba ten kierunek, że ponieważ my sami dbamy też o to otoczenie, o to, jak ono wygląda, jak jest zieleń zorganizowana, przycięta, jakie są nasadzenia, że to powoduje jakby od razu taką wyższą kulturę korzystania też z tego obiektu, więc nauczyliśmy się też nosić maseczki w afrykarium, co w tamtym roku też nie było takie oczywiste, więc chyba jest nieźle.
Agnieszko, a co na to, że ludziom śmierdzi w zoo?
Cóż, nie mam teraz chyba dobrej riposty na to, ale ciekawe, czy zwierzętom w naszych miastach też śmierdzimy. Wydaje mi się, że może być to adekwatna analogia. Pewnie spaliny z naszych aut, czy też to, jak palimy śmieci w kominach, też może być dla nich niezbyt przyjemnym.
Pytam z tego względu, bo zdarzyło mi się iść w zoo czasami koło jakichś takich, ojejku, jak to śmierdzi, albo coś jeszcze. Ja nie wiem, czego ludzie się spodziewają. No jak chcą zapachów takich jakichś idealnych, to idą do perfumerii. No a nie narzekam na zoo, w którym jest jakby to, co ma być w tym zoo. Są zwierzęta, są zadbane, więc nie śmierdzą czymś negatywnym, wydzielają swoje zapachy, więc tutaj dlatego
ja
pytam cię o to, co mi przyszło po prostu do głowy.
We wrocławskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym i coś na temat zapachów w środkach transportu mogę powiedzieć, więc nie wiem, czy jesteś
tacy. Długo dojeżdżałem do szkoły to komunikacją miejską, także czasami to były dosyć ciekawe doznania estetyczne.
Nie, no nie wiem, co mam powiedzieć na taki argument. Ja, dla mnie jest on kompletnie niepojęty. No ja uwielbiam zapach stajni. Oczywiście, że jak wchodzę na zaplecze nosorożców, no to tam panuje taki zapaszek, do którego gdzieś tam trzeba przywyknąć. No ale jakby nie mam żadnych argumentów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jakby tego nie czuje tematu, to go po prostu nie poczuje.
Jako dyrektor marketingu jesteś ostatnio dosyć aktywna na LinkedIn z promocją zoo. To jest dla ciebie przyjemność, czy to też jest jedno z zadań, które wpisałaś sobie na listę właśnie, żeby to zoo wypromować, pokazywać je z innej strony, niż tylko, przepraszam, przechowalnie zwierząt?
Wiesz co, tak, staram się przekazywać informacje te, które sama gdzieś tam zdobywam w taki sposób bardzo lapidarny oczywiście i ciekawy. Eksperymentuję. Tak, jest to dla mnie duża przyjemność. Tym bardziej, że tak naprawdę codziennie napływają nowe zaproszenia po każdym poście i coraz więcej jest tych lajków i oglądających, więc chciałabym jakby robić to dalej. Myślę, że regularność tutaj też ma znaczenie. Chciałabym, żeby te treści były ciekawe i przede wszystkim w tych treściach ja promuję tą misję, o której rozmawiamy od samego początku i to jest dla mnie ogromna wartość i nie boję się też dyskusji, więc do tych dyskusji też zachęcam i zapraszam. Ja zawsze będę starała się sięgnąć do informacji źródłowych, bo po prostu moja instytucja jakby ułatwia mi dostęp do tych informacji, żeby się dzielić tą wiedzą. Natomiast no, musimy sobie jasno i szczerze powiedzieć. My tej wiedzy o świecie zwierząt nie mamy. Jeżeli wychodzimy z założenia, że wszystko jest w internecie, to jest bardzo błędna perspektywa. Bo w internecie, i tutaj podam przykład pingwinów przylądkowych, jeżeli wpiszemy hasło pingwin w wyszukiwarce googlowej, to ona nam wskaże ponad 2,5 miliarda wyświetleń tego rekordu. I tak wygląda internet. Czyli powiedzielibyśmy pingwin, jakie to jest cudowne, popularne, fantastyczne stworzenie. Tymczasem w przypadku pingwinów przylądkowych i sytuacja w naturze jest dramatyczna. Na przestrzeni ostatnich 100 lat wyginęło 98% ich populacji. Staramy się w ogrodach zoologicznych ocalić ten gatunek od wyginięcia. Wspieramy też fundację Suncop, która działa w RPA bezpośrednio i tam rantuje pisklęta pingwinów i jajka. Próbuje je odchowywać i wypuszczać do oceanu, oczywiście też z dużymi sukcesami. Natomiast oczywiście jest to taka trochę walka z wiatrakami, ale nie poddamy się. Przykład pingwina przylądkowego jest dla mnie taką absolutną motywacją, która mówi, że ja muszę w kółko powtarzać o tej misji. Muszę wyjaśniać właśnie, skąd się bierze sytuacja łaskunka jawajskiego, który jest przedmiotowo traktowany przez producentów kawy Kopi Luwak. Tak? Bardzo odpowiada mi też społeczność LinkedInowa, która rzeczywiście podchodzi z dużym zaciekawieniem i z taką chęcią do dyskutowania, ale dyskutowania w sposób zmierzający do jakiegoś kompromisu, do wymiany ciekawych argumentów. No niestety nie zawsze jest to możliwe w innych mediach społecznościowych, więc bardzo mi ten kanał odpowiada.
Agnieszko, to właściwie jesteś już rok, mieszkasz sobie trochę w tym zoo. Jakaś anegdota?
No, przychodzi mi jedna anegdota do głowy. Dobrze, opowiem ją.
Dawaj.
Postaram się uniknąć tytułu gazety, o którą chodzi. Otóż po zamknięciu ogrodu zoologicznego jeden ze znanych tytułów ogólnopolskich zwrócił się z prośbą do mojego szefa o wywiad. I ten wywiad był bardzo wyważony, merytoryczny, do samego końca, przy czym na końcu tego wywiadu padło pytanie, które wtedy było jakby sprowokowane tym, co powiedziała pani prezes jednego z niemieckich ogrodów zoologicznych, czyli że u nich sytuacja jest tak fatalna z powodu zamknięcia ogrodu, że nie wykluczają oni uboju zwierząt. Owa gazeta na końcu tego wywiadu zahaczyła mojego prezesa o tę kwestię, który chcąc absolutnie zachować wysoką merytorykę, odpowiedział, że oczywiście gdyby sytuacja była jakoś bardzo dramatyczna i zupełnie byśmy nie dysponowali pożywieniem dla bardzo egzotycznych zwierząt, to moglibyśmy rozważyć ewentualnie w ostateczności taką sytuację, żeby gdzieś tam dokonać uboju zwierząt hodowlanych, takich, które też są u nas na terenie zoo. I tak mniej więcej to wyglądało. Natomiast na drugi dzień, kiedy artykuł został opublikowany w wydaniu internetowym, chyba około 6 czy tam 7 rano, zobaczyliśmy wielki tytuł, który brzmiał w ten sposób. Dramatyczna sytuacja w Zoo Wrocław. Prezes nie wyklucza uboju zwierząt. No więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co się po takiej informacji wydarzyło. Tak, oczywiście wielka burza. A jeszcze nadmienię, że chwilę wcześniej jedną z naszych koncepcji przetrwania tych 72 dni, znaczy wtedy nie wiedzieliśmy, że to 72 dni, tylko byliśmy po prostu do odwołania zamknięci, było wyemitowanie takiego produktu pod tytułem Bilet na przyszłość. Sprzedawaliśmy bilety online do ogrodu zoologicznego z 36-5-dniowym terminem ważności. Po to, żeby zachować jakąś płynność finansową. Finał tej historii jest oczywiście taki, że bardzo szybko wystosowaliśmy komunikat i oświadczenie do wszystkich mediów, w którym poinformowaliśmy, co dokładnie mieliśmy na myśli, że tytuł jest dosyć sporym skrótem myślowym i jednak nadużyciem, ponieważ nie udało nam się wynegocjować z tym publikatorem wycofania się z tego tytułu. Komunikat bardzo szybko się rozszedł rzeczywiście po mediach, które jakby wyprostowały ten przekaz i uspokoiły naszych odbiorców, publikę, że nie planujemy tego typu działań. Natomiast finał jest taki, że tego jednego dnia sprzedaliśmy tych biletów o wartości 100 tysięcy złotych, tych biletów 365-dniowych, więc jeżeli możemy mówić o pewnych porażkach przekutych w sukces i anegdotach, to myślę, że to jest jedna z takich, które dosyć mocno zapadną mi w pamięci i pewnie często gdzieś tam w świecie PR-owców czy marketingowców będę ją opowiadać.
Pewnie tutaj twoje doświadczenie rzecznika prasowego się przydało w prostowaniu i jakby w całej tej informacji. Więc trzymam kciuki, żeby więcej takich głupich tytułów nie było. Trzymam kciuki, żeby były raczej dobre tytuły, po to, żeby faktycznie te zwierzęta żyły tam w dobrych warunkach. Bo tak jak powiedziałaś, tak, my potrzebujemy je zachować dla potomnych, potrzebujemy zachować je dla nich samych. Ale też chciałbym jeszcze wrócić tu na koniec do jednej rzeczy, którą powiedziałaś. Tygrys unika ludzi. Skąd się wzięły te wszystkie takie, wiesz, historie straszne, że te tygrysy to na nas polują, że właściwie jak wchodzimy do oceanu, to tylko czekamy tego momentu, kiedy wypłynie rekin, który nas będzie chciał zjeść. No, mówisz, że tygrys unika ludzi, że raczej nie będzie wchodził w drogę człowiekowi. Co poszło nie tak w tej naszej edukacji?
Często nad tym się zastanawialiśmy i tak naprawdę dużą rolę odgrywa taka popkultura, która buduje w nas bardzo głębokie przekonania i pewne stereotypy, poza które potem nie zawsze wychodzimy w dorosłym życiu. Myślę, że wiele złego na temat tej popkultury miałby do powiedzenia sam wilk, który został ofiarą bajki o czerwonym kapturku. Myślę też, że nietoperze dużo jednak zawdzięczają historii o Drakuli i o krwiożerczych bestiach wplątujących się we włosy. I niestety z tego powodu często zwierzęta gdzieś tam cierpią, czyli mamy pewne stereotypy. Z drugiej zaś strony, nie wiem, może warto też porozmawiać o tym, czy edukacja na tym poziomie wczesnoszkolnym, czy ona jest jakby odpowiednio dopasowana w taki sposób, żebyśmy jednak mogli mądrzej poznawać ten świat przyrody i troszkę szerzej. Może tu też jest jakiś w tym problem, ale ja myślę, że ludzie, którzy chcą zgłębić temat, są otwarci na wiedzę, też bez problemu dzisiaj znajdą wartościowe i merytoryczne informacje, a my jedyne, co możemy mówić, to po prostu próbować jakby obalać te mity i stereotypy, i to zresztą robimy.
Pomału będziemy zbliżali się do lądowania, jak ja to mówię, w moich podcastach. I mam jeszcze takie dwa pytania. Po pierwsze, masz tych odwiedzających. Ty jakoś zbierasz od nich potem jakiś tak zwany feedback, co im się podobało, co im się nie podobało. No, pomijam zapach.
Tak, oczywiście.
Ale jak można byłoby wpłynąć na to, Czy to jest takie zarządzanie klientem jak w każdej innej branży? Okej, ZOO jest fajne, ale na koniec ta robota dotycząca tego klienta odwiedzającego jednak jest taka nudna, regularna, którą trzeba zrobić.
Tak, jak najbardziej. Natomiast niestety znowu tutaj wrócę do pandemii, która trochę pokrzyżowała nam plany, bo w tamtym roku mieliśmy właśnie taki plan przeprowadzenia też badań ankietowych, żeby trochę więcej poznać tych naszych klientów. To nam się trochę nie udało z różnych względów. My w tej chwili jako dział marketingu w ogóle od czasów pandemii w ubiegłym roku działamy niemalże z minimalnym budżetem na działania promocyjne. To, co robimy, jest wynikiem naszej pracy i tego, że jesteśmy multizadaniowi. Pracujemy czteroosobowym zespołem. Sami wymyślamy każdą kampanię, sami ją projektujemy, sami montujemy filmiki, sami się obsługujemy. Więc jesteśmy w pewnym sensie samowystarczalni, ale to też jest bardzo trudne, bo naprawdę nie w każdej dziedzinie jesteśmy w stanie być fachowcami i też czasowo brakuje chociażby czasu na to, żeby gdzieś te ankiety przygotować i potem przeprowadzić i też ten materiał dobrze zanalizować, więc tu na pewno jest to ta trudność. Natomiast staramy się obserwować też, oczywiście mamy takie narzędzia, nie wiem, jak Google Analytics, tak, który pozwala nam śledzić ruch na naszej stronie i oceniać oczywiście to, które zakładki są częściej odwiedzane, kto je odwiedza, skąd do nas przychodzi. Mamy oczywiście monitoring mediów profesjonalny, zarówno Brand24, jak i Instytut Monitorowania Mediów, ponieważ przy takiej ilości wycinków nie bylibyśmy w stanie ręcznie dotrzeć do każdej publikacji dotyczącej ogrodu zoologicznego. One oczywiście w dużej mierze są pozytywne, właściwie w 99%, ale czasami też trzeba zareagować na jakieś publikacje, chociażby związane właśnie z podważaniem tej misji czy zasadności istnienia ogrodów zoologicznych, gdzie warto zawsze ten głos w dyskusji zabierać. Także tego typu narzędzia oczywiście mamy i nimi dysponujemy, ale faktycznie ja jako marketingowiec mam taki dosyć poznania tego klienta, pomimo tego, że te persony mamy jakoś wyłuskane i omówione i pozornie wiemy, kim ten nasz klient jest i do kogo mówimy, no to mimo wszystko chcielibyśmy więcej jeszcze poznać na temat chociażby jego doświadczenia przebywania w ogrodzie zoologicznym. Oczywiście monitorujemy też to, co wpływa do naszego biura obsługi klienta, jakiego typu to są skargi. Też staramy się tutaj jakby pod tym...
Dawaj, najfajniejsza skarga?
Byłam w afrykarium i nie było tam nic.
Okej.
Ale naprawdę, to była bardzo duża i szeroko opisana sytuacja taka, kiedy pani przyjechała gdzieś skądś z daleka z rodziną i naprawdę nie było żadnej ryby, nie było żadnego zwierzątka. To ja bywam w afrykarium dosyć regularnie, jest to absolutnie niemożliwe. Albo na przykład są tego typu skargi, że przyjechałam zobaczyć tygrysa, ale go nie było na wybiegu i proszę mi zwrócić pieniądze, bo w tej sytuacji cała wyprawa do zoo jest zupełnie bez sensu, bo ja chciałam zobaczyć tygrysa na żywo, tak? Więc tego typu historie też się zdarzają. No, staramy się tłumaczyć ludziom to, że nasze zwierzęta, każdy wybieg jest zorganizowany tak, żeby zwierzę, jeżeli nie ma ochoty na kontakt z ludźmi, jeżeli nie ma ochoty się wystawić na ten pokaz publiczny, mogło spokojnie, że tak powiem, zaszyć się w swojej dziupli, w swoim sanktuarium i po prostu odpocząć od ludzkiego wzroku. I tych rzeczy nie przeskoczymy i na pewno na zamówienie tutaj niczego ze zwierzętami robić nie będziemy.
Agnieszka, ostatnie pytanie. Dyrektor marketingu w ZOO, czyli właściwie dyrektor jak w każdej innej branży. Zamieniłabyś to na coś innego?
Nie, ja jestem absolutnie w tej chwili zafascynowana swoją pracą. To ja mam poczucie, że ja pracuję w miejscu, w którym ratujemy świat i mamy strasznie ważną misję do zrobienia. Dla mnie to jest ogromna motywacja do pracy. To powoduje, że ja oprócz takich swoich podstawowych obowiązków zawodowych, które czasami są tempo tego wszystkiego i jakby kadra, którą mamy, tak niewielka, to oczywiście jest swego rodzaju zajazd, ale ja też dużo czasu poświęcam gdzieś po pracy dyskusjom, jakby poznawaniu tego świata, bo mocno widzę jakby też przyszłość taką czysto zawodową, którą daje ta wiedza, po prostu. Biznes będzie musiał być coraz bardziej zorientowany na te wątki związane z ochroną środowiska. Niedługo może się okazać, że to będzie absolutny must have i to już nie będzie kwestia wyboru, tylko świat się po prostu dopasuje do tych potrzeb przetrwania Ziemi w takim kształcie umożliwiającym spokojne życie ludziom na Ziemi. I myślę, że to też jest doskonała motywacja, czyli będę miała jakąś unikatową wiedzę z jednej strony jako marketingowiec, a z drugiej strony jako osoba, która coś niecoś o tej planecie i o tych wątkach jej zrównoważonego rozwoju będzie wiedziała.
Szanowni podcastosłuchacze, i w ten sposób dotrwaliście z nami do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że odwiedzicie wrocławskie zoo. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że w ogóle będziecie odwiedzali zoo, ale właśnie będziecie patrzyli też na to zoo nie tylko jako taki rodzaj więzienia dla zwierząt, ale coś, co jest coraz bardziej nam potrzebne. A jak już będziecie odwiedzali to zoo i będziecie patrzyli na te zwierzęta, to może jak pójdziecie do lasu, to zastanowicie się 1000 razy, czy wyrzucić papierek, czy może go jednak wsadzić do tego plecaka albo do kieszeni i zanieść go z powrotem do miejsca, w którym mieszkacie i tam już go wyrzucić zgodnie z zasadami segregacji. A może do tego jeszcze powstrzymacie innych przed śmieceniem? Pamiętajcie, to jest nasza ziemia, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nam się tu będzie żyło i jak będzie żyło się naszym pokoleniom. I to, co Agnieszka też powiedziała a propos tych produkcji różnego rodzaju żywności, to też mamy wpływ na to, co się będzie działo z tymi zwierzętami, bo to my wybieramy, głosując swoimi pieniędzmi, na to, czy dany biznes będzie się rozwijał bardziej lub mniej. Wybierajmy świadomie, starajmy się dobierać takie produkty, które jednak wspierają istnienie tego świata. Agnieszko, czy chcesz coś dodać na koniec tej naszej rozmowy?
Nie, wydaje mi się, że powiedziałam już tyle rzeczy, że właściwie mogę kropkę postawić nad tym, co ty dopowiedziałeś. Bardzo ciekawe może jest jeszcze tylko to o tym, że drugiej planety nie mamy. My szukamy możliwości zamieszkania na Marsie, ale myślę, że powinniśmy się skupić jednak na tym, żeby nie było takiej potrzeby. Dzięki bardzo.
Ja już w innej rozmowie się śmiałem, bo akurat kiedyś wiozłem córkę z jej koleżanką samochodem i w pewnym momencie miały tak zwaną głupawkę i córka do mnie, tato, a czy to nie jest tak, że może Ewa i Adam zostali wyrzuceni za karę z Marsa, a my teraz tam na siłę próbujemy wrócić? Więc szanowni państwo, nie mamy drugiej planety. To, że latamy na ten Mars, fajnie, ale nie liczmy, że się tam przeprowadzimy, bo jeśli nawet, to przeprowadzą się tylko nieliczni. Dziękuję państwu bardzo serdecznie z Wrocławia. Pozdrawiam, Arek.
Dzięki, Arku. I dziękuję państwu za uwagę.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.